Ja tam nie wiem. Nie wyobrażam sobie takiego świętego prydurka, który naprawdę nic a nic sobie nie urwał z tych wszystkich dobrodziejstw, co je miał pod ręką. Toćby go sąsiedzi, prydurki, zaczęli się bać. Zaraz by go wygryźli. Każdy z nich, niech tam nawet pośrednio, boczkiem, prawie bezwiednie, ale przecież pasażytował, a więc tak czy owak żył kosztem robociarza. Trudna to rzecz dla prydurka z zony mieć czyste sumienie. A przecież mamy jeszcze problem środków, jakich użył dla zdobycia stanowiska. Rzadko jest to sprawa tak niewątpliwa jak fachowość, na przykład gdy chodzi o lekarza albo o sporą część prydurków z działu produkcji. Nie ma wątpliwości, gdy w grę wchodzi inwalidztwo, ale nierzadko funkcję dostaje się dzięki protekcji kuma. Oczywiście istnieją drogi jakby neutralne. Ludzie urządzają się na zasadzie dawnych więziennych znajomości albo dzięki pomocy jakiejś grupy, najczęściej narodowej. Niektóre małe grupy narodowościowe potrafią tu działać szczególnie skutecznie i zwykle pełno ich przedstawicieli na stanowiskach prydurków. Tak samo komuniści po cichu sobie pomagają. Istnieje też problem, jak zachowywał się dany osobnik wobec innych w stosunku do szarego bydełka. Ile w tym jest pychy, ile grubijaństwa, ile nieumiejętności pamiętania, że wszyscyśmy tu zwykli wyspiarze i że nasza potęga ma krótki żywot. I wreszcie sprawa najważniejsza. Jeśli nawet nie czyniłeś nic złego towarzyszom twego więziennego losu, to czy przyniosłeś im jakikolwiek pożytek? Czyś wykorzystał choć raz swoje przywileje dla dobra ogółu? Czyś tylko bronił swego dobra? Prydurków produkcyjnych nie imają się wcale zarzuty, że obżerają, że siedzą na karku. Praca robociarza nie jest opłacana. Owszem, ale wcale nie dlatego, że pasożytują na niej techniczni prominenci. Oni też pracują za darmochę. Wszystko idzie do tego samego wora bez dna. Ale pozostałe zastrzeżenia moralne nie tracą wagi. Zupełna prawie niemożność odmówienia sobie przywilejów i nie zawsze czyste drogi do kariery i pycha. I wciąż to samo pytanie podstawowe. Czy zrobiłeś coś dla dobra, ogółu, choć cokolwiek, choć kiedykolwiek? A przecież zdarzali ludzie, którzy na wzór Wasyla Własowa mogliby coś powiedzieć o wybiegach, jakie stosowali dla ratowania innych. Ale takich otwartych głów, umiejących wymigać się, lawirować wśród obozowej samowoli, pomagających ludziom tak się urządzić, aby nie wszyscy musieli zginąć, aby okpić i przedsiębiorstwo, i administrację obozu, takich bohaterów archipelagu, pojmujących swoją rolę nie jako napychanie własnego kalduna, ale jako brzemię i zobowiązanie wobec bydelka więźniarskiego, takich nazywać prydurkami to nawet grzech. A takich ludzi najwięcej było wśród inżynierów i chwała im za to. A pozostałym żadna chwała się nie należy. Nikt z nich nie ma powodu, by pchał się na piedestał, ani pysznić się przed Iwanem Denisowiczem, że udało się uniknąć niewolniczej charówki i kładzenia cegieł w pocie czoła. I pusto mi jakoś brzmią wywody, że my, intelektualiści, pracując przy łopacie, męczymy się podwójnie, bo tracimy energię na samą pracę i jeszcze na cierpienia psychiczne, na rozmyślania i udręki wewnętrzne, których nie sposób zwalczyć. I że niby słuszne jest, abyśmy unikali ogólnych robót, a niech tam już sobie harują natury nie tak subtelne. Nie wiadomo też wcale, czy naprawdę tracimy podwójny zasób tej energii. Tak, aby oprzeć się pokusie urządzenia się w obozie i pozwolić sile ciężkości zepchnąć się na samo dno, trzeba mieć spokój i równowagę w duszy, sumienie wręcz przezroczyste, większą część wyroku już poza sobą, a ponadto dużo paczek z domu, bo inaczej to równa się samobójstwu. Jak to powiada z błogim poczuciem skruchy stary łagrowiec DSL, jeśli dziś żyję, to znaczy, że tej nocy kogoś innego, nie mnie, wyczytano w spisie wyprowadzonych na rozstrzelanie. Jeśli dziś jestem wśród żywych, To znaczy, że ktoś zamiast mnie zdechnie bez powietrza w dolnej ładowni krypy. Jeśli dziś żyję, to znaczy, że mnie przypadło te 200 gramów chleba, których nie starczyło dla tego, co umarł. Wszystko to napisałem nie w trybie nagany. W tej książce już ta zasada jest przyjęta i stosowana będzie aż do końca. Wszystkich, co cierpieli, wszystkich wziętych w cęgi, wszystkich zmuszonych do okrutnego wyboru, raczej trzeba pożałować, nie potępić. Najlepiej okazać im wyrozumiałość. Ale sam sobie wybaczając ten wybór między własną zagładą a ratunkiem, nie rzucaj kamieniem człeku bez pamięci w tego, kto wybór miał jeszcze trudniejszy. Tacy też już w tej książce byli pokazani i jeszcze nieraz ich spotkamy. Archipelag to świat bez dyplomów. Świat, gdzie człowiek sam wystawia sobie świadectwo. Zekowi nie wolno mieć żadnych dokumentów, więc także świadectw szkolnych. Przyjeżdżając do nowego obozu, człowiek wysila fantazję, za kogo podać się tym razem. W obozie opłaca się być felczerem, fryzjerem, harmonistą. Nie śmiem sięgać wyżej. Nie zginiesz, jeśli jesteś blacharzem, szklarzem, mechanikiem samochodowym. Ale biada ci, jeśli jesteś genetykiem albo, nie daj Boże, filozofem. Zginiesz marnie, jeśli jesteś filologiem albo historykiem sztuki. Odwalisz kitę przy robotach ogólnych w ciągu 2 tygodni. Nieraz roiłem sobie, że będę udawał felczera. Iluż literatów, ilu filozofów zdołało na archipelagu ocaleć dzięki temu wybiegowi. Ale nigdy nie mogłem się zdecydować, nie z obawy przed egzaminem, znając się na medycynie tak jak przeciętnie wykształcony człowiek, ale umiejąc też trochę po łacinie, już bym tam jakoś mógł lać wodę. Tylko z lęku przed robieniem ludziom zastrzyków, bom tego nie potrafił. Gdyby na medycynę składały się tylko proszki, mikstury, kompresy i bańki, to bym się zdecydował. Pobyt w Nowej Jerozolimie nauczył mnie, że być oficerem produkcji to niegodziwość. Gdy przerzucono mnie więc do następnego obozu za rogatką kałużską w Moskwie, z punktu od razu na odwachu zełgałem, że jestem kontrolerem norm. Termin ten poznałem dopiero w obozie. Pojęcia zielonego nie miałem, na czym polega normowanie, ale miałem nadzieję, że ma to coś wspólnego z matematyką. Ulgać trzeba było od razu na odwachu, bo naczelnik odcinka, młodszy lejtnant Niewierzyn, ponury, rosły garbus, nie bacząc na późną porę, przyszedł wprost na odwach, aby wypytać nowo przybyłych. Chciał jeszcze tejże nocy wiedzieć, kogo i do jakiej pracy jutro skierować. Taki ci był praktyczny. Zerkał z podełba na moje bryczesy, na wojskowe buty, na długopoły szynel, na twarz, z której biła szczera chęć pełnienia twardej służby. Zadał kilka pytań dotyczących normowania. Przekonany byłem, żem odpowiadał zręcznie. Dopiero później zrozumiałem, że Niewierzyn przejrzał mnie na wskroś, gdybym tylko gębę otworzył. I rano już nie wyszedłem z zony, a więc zwycięstwo. Po 2 dniach Niewierzyn mianował mnie nie kontrolerem norm, o nie, to byłaby betka, lecz kierownikiem produkcji. To więcej niż dystrybutor robót. Miałem być zwierzchnikiem wszystkich brygadzistów. Z deszczu pod rynnę. Przed moim przybyciem nie było tu nawet takiej funkcji. Wyglądałem zatem na wyjątkowo wiernego psa. Jakby dopiero Niewierzyn mnie wytresował. Ale znów złamałem sobie karierę. Bóg strzegł. Po paru dniach Niewierzyn został usunięty ze stanowiska za kradzież materiałów budowlanych. Był to człowiek mocny, o hipnotycznym niemal spojrzeniu. Nie musiał nawet podnosić głosu. Ludzie w szeregach drętwieli, gdy na nich mówił. Z uwagi na wiek przekroczył już 50, na obozowe doświadczenie i na swoją bezwzględność powinien już dawno być generałem NKWD. Powiadano zresztą, że był już podpułkownikiem, jednakże nie potrafił opanować swojej pasji, kratł. Nigdy nie oddawano go pod sąd jako swojego człowieka. Tylko na jakiś czas pozbawiano funkcji i za każdym razem obniżano rangę. Ale nie utrzymał się nawet na szczeblu młodszego lejtnanta. Lejtnant Mironow, który przyszedł na jego miejsce, nie odznaczał się pedagogiczną wyrozumiałością. Sam jakoś nie mogłem zrozumieć, że mam tu pełnić rolę młota kamieniarskiego. Mironow okazywał mi na każdym kroku swoje niezadowolenie i odrzucał z odrazą moje energiczne raporty. Nie umiesz nawet pisać jak należy, styl masz jakiś koślawy. I pokazywał mi służbowy raport dziesiętnika Pawłowa. Widzisz, ten to pisze jak człowiek. Względem analizy poszczególnych wypadków niedociągnięć, odnośnie cyfr wykonania planu, niniejszym stwierdza się, po pierwsze, niewystarczającą ilość materiałów budowlanych, po drugie, niekompletne zaopatrzenie brygad w narzędzia, po trzecie, że organizacja robót ze strony personelu technicznego wykazywała braki, po czwarte, a także samo nie przestrzega się techniki bezpieczeństwa pracy. Zalety tego stylu na tym polegały, że winą za wszystkie niedociągnięcia obciążało się tu pion produkcyjny, chroniąc władze obozowe przed jakimikolwiek zarzutami. Zresztą tenże Pawłow, były czołgista, wciąż jeszcze chodził w miękkim kasku, wyrażał się w rozmowach podobnie. Skoro macie pojęcie względem miłości, to wykażcie mi, co to jest miłość. Mówił o tym nie bez znajomości przedmiotu. Kobiety, które miały z nim do czynienia, nie szczędziły mu pochwał. W obozie te rzeczy omawiane są bez szczególnej dyskrecji. Po tygodniu zostałem sromotnie wyrzucony, przeniesiony na ogólne, a stanowisko moje objął właśnie Wasia Pawłow. Ponieważ nie walczyłem z nim o tę funkcję, ani nie protestowałem przeciwko tej degradacji, więc posłał mnie on nie do łopaty, lecz do brygady malarskiej. Z tej całej mojej krótkiej kariery został mi jednak pewien namacalny profit. Jako kierownik produkcji otrzymałem miejsce w specjalnej izbie dla prydurków, jednej z dwóch takich izb w całym obozie. A Pawłow mieszkał już właśnie w tej drugiej, więc gdy zostałem zdegradowany, nie znalazł się żaden godny pretendent do mojej pościeli i przez kilka jeszcze miesięcy mogłem się tu byczyć. Ceniłem sobie wówczas jedynie materialne plusy tego stanu rzeczy. Zamiast wagonetek, zwykłe łóżka, stoliki nocne jeden na dwóch, a nie wspólny dla całej brygady. We dnie drzwi zamykano i można było zostawiać rzeczy w pokoju. Wreszcie była tu też półlegalna kuchenka elektryczna. Nie musiał więc człowiek przepychać się do ogólnej, wspólnej kuchni stojącej na podwórcu. Byłem jeszcze niewolnikiem swojego uciemiężonego, zdjętego lękiem ciała, więc ceniłem wtedy tylko takie rzeczy. Ale dzisiaj, gdy ogarnęła mnie przemożna chęć opisania moich sąsiadów z tej izby, rozumiem już, na czym polegał największy jej walor. Nigdy więcej w całym moim życiu ani z dobra woli, ani z łaski kaprysów społecznego labiryntu nie przybliżałem się i nie mogłem nawet zbliżyć się do ludzi takiego pokroju jak generał lotnictwa Bielajew i NKWD-zista Zinowiew. Nie generał wprawdzie, lecz coś koło tego. Wiem już teraz, że pisarz nie ma prawa folgować uczuciu gniewu, wstrętu czy pogardy. Przerwałeś zapalczywie czyjś wywód, a więc nie dosłuchałeś go do końca i straciłeś możliwość poznania całości czyichś poglądów. Unikałeś kogoś, bo brało cię obrzydzenie. W rezultacie wymknął ci się jakiś nieznany charakter. Może właśnie taki, jakiego będziesz potrzebował. Zbyt późno zrozumiałem, że czas i uwagę poświęcałem ludziom, którzy budzili mój zachwyt. Byli mi mili, wywoływali we mnie współczucie. I oto widzę społeczeństwo na kształt księżyca, zawsze z jednej strony. Ale tak jak księżyc, wibrując z lekka, ukazuje nam skraj odwrotnej swojej strony, podobnie ta izba dziwolągów pozwoliła mi ujrzeć zupełnie nieznany gatunek ludzi. Na generała majora lotnictwa Aleksandra Iwanowicza Bielajewa, nikt w obozie nie nazywał go inaczej niż generałem, każdy nowo przybyły musiał zwrócić uwagę z punktu pierwszego dnia, przy pierwszym apelu. Spośród całej czarno-burej, wszawej czeredy wyróżniał się on nie tylko słusznym wzrostem i wysmukłą postacią, lecz także świetnym, skórzanym płaszczem, zapewne zagranicznego wyrobu. Takich płaszczy nie widać na moskiewskich ulicach. Ich właściciele jeżdżą autami, a już najbardziej szczególnym wzięciem, akcentowanym wyrazem nieobecności. Nawet stojąc bez ruchu w kolumnie więźniów potrafił jakoś okazać, że nie ma nic wspólnego z tą rojącą się wokół hałastrą obozową. Że nawet w ostatniej swojej minucie nie potrafi zrozumieć, jak właściwie znalazł się pośród nich. Wyprostowany, patrzył nad głowami tłumu takim wzrokiem, jakby przyjmował tu całkiem inną defiladę, niewidzialną dla nas. Gdy zaś zaczynało się wyprowadzanie do pracy i wartownik odliczał wychodzące piątki, waląc skrzydłowych zeków deszczułką po grzbiecie, Bielajew, krocząc w składzie brygady prominentów produkcyjnych, starał się nie być nigdy skrzydłowym. Jeśli zaś tak wypadło, to przechodząc obok wartowni wzdrygał się i stroszył z odrazą, plecami nawet pokazując, że gardzi wartownikiem, a ten nie śmiał go tknąć. Będąc jeszcze kierownikiem produkcji, a więc dygnitarzem, zawarłem znajomość z generałem w taki sposób. Znalazłszy się w biurze budowy, gdzie zatrudniono go w charakterze pomocnika kontrolera norm, zauważyłem, że pali i podszedłem, by przypalić papierosa. Grzecznie poprosiłem o pozwolenie i nawet już się nachyliłem nad stołem. Bielajew ostrym ruchem odsunął rękę z papierosem, jakby w obawie, że się czymś ode mnie zarazi, wyciągnął pyszną, niklowaną zapalniczkę i położył mi ją przed nosem. Łatwiej mu było pozwolić, bym mu tę zapalniczkę pobrudził i popsuł, niż poniżyć się, podsuwając mi swój tlący się papieros. Stropiłem się. Tak było zawsze. Jeżeli jakiś bezczelny typek chciał przypalić, to generał kładł przed nim swoją drogocenną zapalniczkę, zupełnie go tym gestem miażdżąc i odbierając chęć do ponownych zbliżeń. Jeśli zaś ktoś zdążył poprosić ognia akurat w chwili, gdy generał sam zapalał, jeśli podtykał mu swojego papierosa, to Bielajew spokojnie gasił zapalniczkę, zatrzaskiwał jej wieczko i dopiero wtedy kładł ją przed petentem. W ten sposób wielkość jego ofiary stawała się jeszcze bardziej widoczna i wszyscy wolni dziesiętnicy czy brygadierzy więźniowie, stale tłoczący się w biurze, nawet nie mając u kogo przypalić, zawsze jakoś woleli wychodzić na dwór niż prosić go o ogień. Mieszkając teraz w tym samym pokoju, ba, jeszcze śpiąc na sąsiednim łóżku, mogłem się przekonać, że wstręt, pogarda i wściekłość były to uczucia, które najsilniej miotały nim w więzieniu. Nie tylko, że nie chodził nigdy do obozowej stołówki, nie wiem nawet, gdzie jest wejście, mówił, ale sąsiadowi naszemu nazwiskiem Prochorow nie pozwolił przynosić sobie stamtąd niczego prócz chleba. Ale czy był jeszcze jakiś inny zek na całym archipelagu, który by tak wydziwiał nad tą biedną pajką? Bielajew brał ją ostrożnie jak brudną ropuchę, choć była w niejednych rękach, noszono ją na drewnianych tacach, i obrzynał nożem ze wszystkich sześciu stron, i skórki, i miękkisz. Tych sześciu odciętych komorek też nigdy nie dał tym, co go o nie prosili. Prochorowowi ani staruszkowi dyżurnemu tylko wyrzucał je osobiście do wiadra na śmieci. Pewnego razu ośmieliłem się spytać go, czemu ich nie daje Prochorowowi. Dumnie zadarł głowę, a białawe włosy przystrzyżone miał króciutko na jeża, tak żeby wyglądało i naturalnie, i po obozowemu. Mój sąsiad z celi na Łubiance poprosił mnie kiedyś, abym pozwolił mu zjeść resztkę zupy z mego talerza. Po prostu mnie zemdliło. Reaguje wręcz chorobliwie na objawy ludzkiego upodlenia. Nie dawał więc głodnym chleba, aby ich nie upodlić. Całą tę butę mógł pan generał tak łatwo zachować, ponieważ tuż przed naszą wartownią zatrzymywał się trolejbus numer 4. Codziennie o 1:00 po południu, gdy wracaliśmy z pracy do zony mieszkalnej na przerwę obiadową, na przystanku przed wartownią już czekała żona generała. Przynosiła w termosach gorący obiad przed godziną przyrządzony w domu. W dni powszednie do spotkań nie dochodziło. Termosy przekazywane były przez klawisza. Ale w niedzielę mogli posiedzieć sobie pół godziny w wartowni. Powiadano, że generałowa zawsze wychodziła stamtąd zapłakana. Aleksander Iwanowicz odkuwał się na niej za to wszystko, co wycierpiała dumna jego dusza w ciągu tygodnia. Bielajew twierdził nie bez słuszności, W obozie nie można trzymać swoich rzeczy albo jedzenia w zwyczajnej skrzynce ze zwykłym zamkiem. Musiała to by być skrzynia pancerna, a nadto przyśrubowana do podłogi. Ale od razu wyciągał z tego taki wniosek. W obozie na 100 więźniów 80 to łotry. Nie mówił 95, tylko dlatego, że nie chciał tracić rozmówców. Jeżeli po wyjściu na wolność spotkam kogoś z tutejszych i facet podejdzie do mnie, to zawołam: zwariował pan? Pierwszy raz pana widzę. Jak męczy mnie ta konieczność mieszkania ze wszystkimi w kupie, powiadał, dzieląc sypialnię z 6 ludźmi całej parady. Gdybym tak mógł chociaż jadać w samotności, zamknąwszy drzwi na klucz. Czy o to mu chodziło, abyśmy opuszczali izbę, gdy spożywał dary Boże? Właśnie jeść chciał na osobności. Bądź dlatego, że jadał tu rzeczy, o których sąsiadom się nie śniło, bądź też z uwagi na dawno w jego kręgu ugruntowany obyczaj ukrywania własnego dostatku przed oczyma głodnego otoczenia. Rozmawiać z nami lubił jednak. Nie sądzę, aby naprawdę dobrze czuł się w osobnej celi, ale rozmowy toczył też w sposób jednostronny, głośno, tonem stanowczym i zawsze tylko na swój temat. Mnie w ogóle proponowano inny obóz i o wiele korzystniejsze warunki. Nie wykluczam, że im istotnie dają możliwość wyboru. A wiecie, ja, kiedy byłem w Sudanie, ale dalej nic ciekawego, jakieś brednie, wszystko po to, aby usprawiedliwić ten gromki wstęp. Kiedy byłem w Sudanie angloegipskim. Rzeczywiście jeździł daleko i widział niejedno. Nie miał jeszcze 50, był w pełni sił. Jedno tylko mogło dziwić. Ten generał major lotnictwa nie zająknął się nigdy o żadnym swoim locie bojowym. Nie wspomniał nawet nigdy, że latał. Był natomiast, jeśli mu wierzyć, podczas wojny kierownikiem naszej lotniczej misji, zajmującej się w Stanach Zjednoczonych zakupem sprzętu. Ameryka wywarła na nim, jak widać, olbrzymie wrażenie. Sam się też tam nieźle obsprawił. Bielajew nie raczył nam ujawnić, za co właściwie siedzi, ale miało to chyba związek z jego wyprawą do Ameryki albo opowieściami o niej. Ocep, znany moskiewski adwokat, doradził mi, abym potwierdził wszystkie zarzuty oskarżenia. Ale odpowiedziałem mu: niech już tam nawet podwójna kara, ale jestem zupełnie niewinny. Można mu chyba wierzyć, że naszej władzy naprawdę nic nie zawinił. Nie dostał podwójnej kary, tylko pół zwykłego wyroku, 5 lat. A nawet 16-latkom dawano więcej za język bez kości. Przyglądając mu się tak i przysłuchując, myślałem sobie: to ci on teraz, gdy już ciężkie łapy zerwały mu epolety, wyobrażam sobie, jak się skręcał, gdy już poznał kipisze, boksy, suki, okrzyk, ręce do tyłu, wciąż jeszcze nie pozwala na żadną dyskusję z sobą, nawet w drobnych sprawach, nie mówiąc już o poważnych. Poważnych kwestii nie będzie przecież z nami roztrząsał nikt prócz Zinowiewa. Nie jest tego godzien. Ale nie zauważyłem ani razu, by przyswoił sobie jakąkolwiek myśl, której już przedtem nie znał. Był po prostu niezdolny do zrozumienia i akceptacji czyichkolwiek argumentów. Kim był dawniej jako szef misji zakupów Herold Rosji Sowieckiej na Zachodzie? Był to gładki, białolicy, nieprzenikniony sfinks. Taki właśnie symbol nowej Rosji, jaki Zachodowi był w smak. A gdyby ktoś ośmielił się poprosić go o cokolwiek, toćby bluznął wrzaskiem, drzwiami by człowieka przytrzasnął. To i owo można by zrozumieć, gdyby pochodził ze starej oficerskiej rodziny, ale przecież nie. Na te Himalaje pychy wdrapał się sowiecki generał w pierwszym już pokoleniu. Przecież podczas wojny domowej, jeśli służył już w Armii Czerwonej, to był na pewno chłopakiem w łapciach, nie umiejącym się nawet podpisać. Jak mogło się to stać tak szybko? Zawsze wśród wybrańców, nawet w pociągu, nawet w uzdrowisku, zawsze wśród sobie podobnych, za żelaznymi wrotami, ani przystąp bez przepustki. A tamci, inni, raczej do niego podobni, właśnie, że wcale nie inni. A co jeśli aksjomat suma kątów w trójkącie równa się 180 stopniom okaże się raptem groźny dla ich domków jednorodzinnych, stanowisk i delegacji zagranicznych. Choć za rysunek trójkąta odrąbią człowiekowi łeb. Zaczną strącać trójkątne attyki z domów. Wydadzą dekret, aby kąt mierzyć odtąd tylko w radianach. Ale myślę sobie teraz, jakim też ja sam byłbym człowiekiem? Czy w ciągu jakichś 20 lat ze mnie też nie zrobiono by takiego generała? A czemu nie? Jeśli przyjrzeć się bliżej, Aleksander Iwanowicz wcale nie jest takim złym człowiekiem. Czytając Gogola, śmieje się z całego serca. Potrafi nas też rozbawić, gdy humor mu dopisuje. Uśmiech ma niegłupi. Gdybym chciał siłą wzbudzić w sobie nienawiść do niego, gdy tak leżymy na sąsiednich kojach, to przecież bym nie mógł. Nie, wcale nie jest zamknięta przed nim droga do zacności, do człowieczeństwa. Ale tylko wtedy, gdy już przecierpi swoje, gdy się nacierpi. Paweł Nikołajewicz Zinowiew też nie chadzał do stołówki obozowej i też szukał sposobu, żeby dostawać obiady domowe w termosie. Okazać się gorszym od Bielajewa, pozostać za nim w tyle, to była dla niego męka. Ale obiektywne okoliczności okazały się tu nie do zwalczenia. Bielajew nie był skazany na konfiskatę mienia. Zinowiewowi wlepiono częściową konfiskatę. Pieniądze, oszczędności, na to wszystko położono mu zapewne rękę. Zostało tylko piękne, zbytkownie urządzone mieszkanie. Za to nam o tym mieszkaniu opowiadał, a opowiadał. Często, a długo, delektując się opisami każdego szczegółu swojej łazienki, świadom, jaką radość musiały nam sprawiać te opisy. Miał nawet taki aforyzm. Po 40 człowiek wart jest tyle, ile jego mieszkanie. Wszystko to mówił nam pod nieobecność Bielajewa, bo ten nie chciałby nawet słuchać takich rzeczy. Zaraz by przerwał i sam zacząłby mówić nie o żadnych mieszkaniach, bo miał się za intelektualistę, tylko znów o Sudanie. Ale cóż, prawił Paweł Nikołajewicz. Żona choruje, a córka zmuszona była iść do pracy, więc nie ma kto wozić termosów. Zresztą również niedzielne jego przesyłki były bardzo skromne. Znosił więc swój los z dumą zbiedniałego arystokraty. Do stołówki jednak nie chodził, gardząc panującym tam brudem i mlaskaniem żrącej tam hołoty, a swoją bałandę i kaszę kazał Prochorowowi przynosić do naszej izby, gdzie podgrzewał jadło na kuchence. Chętnie obrzynałby również swoją kostkę chleba z 6 stron, ale innego chleba nie miał, więc ograniczał się tylko do cierpliwego opiekania kostki ze wszystkich boków, wypalając nad kuchenką mikroby zaflancowane rękoma krajaczy chleba i Prochorowa. Nie bywał więc w stołówce i potrafił nawet niekiedy wyrzec się bałandy, ale nie starczało mu szlacheckiej dumy, aby powstrzymać się od drobnej żebraniny w naszym pokoju. — Wolno skosztować? Tylko odrobinkę? Dawno już tego nie jadłem. —